Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Witam serdecznie, Michał Słowodzian, dzień dobry. Czy Mateusz Morawiecki będzie lepszym premierem od Beaty Szydło? Dlaczego doszło do zmiany szefa rządu? O tym dziś porozmawiamy. Dziś także o świadomości Polaków na temat stanu wojennego i o dekomunizacji bydgoskich ulic. Witam gości, dr Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
W studiu w Toruniu jest profesor Roman Becker, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
I jest z nami także dr Marcin Wałdoch, politolog z UKW w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Zacznijmy od zmiany premiera. Szefem rządu od kilku dni jest Mateusz Morawiecki, dotychczasowy wicepremier, minister rozwoju i finansów. No i pytanie, dlaczego doszło do tej zmiany? Czy faktycznie chodzi o gospodarkę, relacje z Unią Europejską? Czy w tej konstrukcji chodzi o coś więcej? Jest jakieś kolejne i kolejne dno, panie profesorze?
Ciekawa rekonstrukcja i ciekawa zmiana, w której po prostu przesunięto się o jedno miejsce w rządzie. W rzeczywistości chodzi wyłącznie o dwie kwestie. Wcale nie chodzi o poprawę wizerunku Polski w Unii Europejskiej, bo politycy, ci porządni, sprawnie myślący, potrafią odróżniać broszki od garniturów, co prawda, ale jeszcze bardziej potrafią odróżniać słowa od faktów, a fakty są nieubłagane. O wiele ważniejsze dla Jarosława Kaczyńskiego nie było poprawianie wizerunku Polski w Unii Europejskiej, która go generalnie nie obchodzi, było coś innego. Po pierwsze, trzeba zrobić jakiś porządek z ministrami. Morawiecki potrafi rozmawiać, przekonywać, w jakimś stopniu decydować. Beata Szydło tego nie potrafiła. I druga kwestia to Beata Szydło, obojętnie co by robiła, to i tak by nie zdobywała poparcia ludzi umiarkowanych, zdroworozsądkowo myślących, tacy, którzy wiedzą, że Polska to nie tylko maluteńka prowincja w Małopolsce. Wydaje się, że zmiana ta polegająca o przesunięciu się o jedno miejsce nie miała charakteru takiego, o którym mówi się zwykle w tak zwanym środowisku dziennikarskim.
No właśnie, Jarosław Kaczyński miał za zamkniętymi drzwiami uzasadniać tę zmianę, między innymi skomplikowaną sytuacją międzynarodową. Doktor Marcin Wałdoch, jednak to jest zmiana bardziej na użytek wewnętrzny, czy może chodzić o zmianę relacji, poprawę, ocieplenie być może wizerunku Polski?
Myślę, że tutaj największy wpływ miała postawa i wola Jarosława Kaczyńskiego, to jest pewne. Poza tym, jeśli spojrzymy na ten choćby krótki biogram premiera Morawieckiego, to wiadomo, że on jest bliższy sercu po prostu Jarosławowi Kaczyńskiemu i myślę, że to mogło stać za decyzją wprowadzenia go. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że w PiS-ie są potężne walki frakcyjne i poza tym jest to premier nie tylko PiS-u, ale też Zjednoczonej Prawicy, to znaczy, że musi liczyć się z interesami różnych ugrupowań. Stąd uważam, że nie zmieniono w pierwszej kolejności składu rządu oprócz stanowiska premiera, ale ta zmiana na pewno zajdzie i będzie wynikiem tej konsultacji na linii premier Jarosław Kaczyński. Natomiast
ale o co w tej zmianie chodziło? Bo pojawiają się takie komentarze, także prawicowych publicystów, no, że to jest zmiana bardzo ryzykowna, być może najbardziej ryzykowna w życiu Jarosława Kaczyńskiego, bo może być niezrozumiana przez elektorat. Jak pan sobie tłumaczy, co ma dać ta zmiana?
Myślę, że na to pytanie potrafi odpowiedzieć tylko Jarosław Kaczyński. A oceniając politykę i to, co się dzieje, ta zmiana ma na pewno wiele podłoży i Jedną z nich może być chęć stworzenia pewnej alternatywy dla obozu prezydenckiego, wyjścia z konfliktu z prezydentem. No przecież przypomnijmy sobie, że rozmawialiśmy tutaj kilka tygodni temu o tym, że Jarosław Kaczyński ma być tym premierem i wtedy stwierdziliśmy, że raczej to nie jest możliwe przez wzgląd na te kwestie historyczne. Że on tym premierem nie zostanie, ponieważ w 2007 roku otrzymał PiS swoistą nauczkę takiego postępowania. I też znowu odniosę się do tych wątków osobistych. Już w latach 90. Jarosław Kaczyński, co nagrała Torańska, wskazywał, że jego marzeniem jest to, żeby rządzić Polską, rządzić państwem, ale z takiego tylnego siedzenia. I na tym tylnym siedzeniu się znalazł i myślę, że dla niego byłoby dyskomfortem je opuszczać, ale też i przez wzgląd na program, który PiS rysuje, opuszczenie przez Kaczyńskiego tego tylnego siedzenia, to jest polityczny nokaut dla Zjednoczonej Prawicy i przed tym politycznym nokautem bronią się właśnie Morawieckim. Ale może być tam też kwestia właśnie tych gier frakcyjnych. Próba prawdopodobnie ułagodzenia postaw ministrów niesfornych, tych, którzy się zachowywali tak jakby byli odrębnymi premierami w rządzie Beaty Szydło. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Antoniego Macierewicza, czyli też jakby chęć wprowadzenia mocnego człowieka, który będzie rzeczywistym przedłużeniem ramienia prezesa w rządzie, bo Beata Szydło nim nie była, poza tym prezes zarzucał Beacie Szydło, prezes Jarosław Kaczyński, jasno, że poszła w kierunku kolaboracji z obozem prezydenckim. I to był wystarczający zarzut.
Pani doktor Izabela Kepsa, jak pani sobie tłumaczy tę zmianę i czy faktycznie Mateusz Morawiecki może być takim silnym człowiekiem, bo nie ma on w partii zaplecza politycznego. Pytanie, czy to plus, czy minus, no i czy uda mu się wyciszyć te frakcyjne walki?
To zobaczymy, bo tutaj jest więcej pytań na razie niż odpowiedzi. Rzeczywiście cały przebieg dnia z zeszłego czwartku, gdzie najpierw mieliśmy obronę przed wotum nieufności, a później taką niespodziewaną rezygnację. Rzeczywiście był bardzo taki nerwowy i postawiający bardzo dużo pytań. Natomiast ja myślę też, że tutaj jest wiele takich wersji, które krążą gdzieś tam w mediach właśnie po to, żeby przedstawić uzasadnienie tej decyzji. No właśnie, z jednej strony pojawiają się takie sugestie, że być może chodzi o pozyskanie klasy średniej, bo jest to taki człowiek, prawda, który rzeczywiście miałby na tych argumentach ekonomicznych się opierać. Z drugiej strony są pomysły, że właśnie ze względu na kompetencje językowe, doświadczenie międzynarodowe tutaj na arenie Unii Europejskiej może coś premier Morawiecki zdziałać. Przyglądając się temu, co zostało powiedziane podczas exposé, ja bym się tutaj żadnej rewolucji nie spodziewała, bo widać, że zdecydowanie pan premier kładzie nacisk na te elementy, które w programie PiS-u były, czyli przywiązanie do tradycji, do roli Polski. Zresztą mówiąc o Europie, też kładł nacisk na to, że ona ma być bardziej na polskich warunkach, prawda, a nie, że jakby z pewnych rzeczy nie zrezygnujemy. Również w kontekście chociażby sporu z Trybunałem Konstytucyjnym o Puszczę Białowieską też przyznaje rację polskiemu... Trybunale, przepraszam, Sprawiedliwości, tak? Chodzi mi o Puszczę
Białowieską.
Tak,
dokładnie.
Że jednak przyznaje rację leśnikom w Polsce, prawda? Szanując oczywiście wyrok, no ale jednak staje po tej stronie. Więc myślę, że tu rzeczywiście może chodzić o te rozgrywki, tak? Czy jakby załatwianie pewnych spraw wewnątrz partii. Czy to się wyborcom spodoba, czy nie? No pierwszy sondaż pokazał ten efekt świeżości, prawda? Że rzeczywiście sondaż...
Bo w pierwszym sondażu po zmianie premiera Zjednoczona Prawica uzyskała rekordowe 50-procentowe poparcie. No i pytanie, o czym to świadczy, pani doktor? Wyborcy zaakceptowali tę zmianę, czy jeszcze za wcześnie?
Mówić o jakiejś trwałej tendencji. Natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziałam, ten efekt świeżości tutaj zadziałał. Taka zmiana na młodszego polityka. Zresztą zwróćmy uwagę, jak kampania wyborcza PiS-u w 2015 roku przebiegała. Tam wszyscy starzy tacy działacze PiS-u, oni byli schowani na tylne miejsca, w związku z czym tutaj też może być taka próba odświeżenia jakby tych kadr, tak? I być może ja bym się nawet nie spodziewała, że jakakolwiek dalsza rekonstrukcja rządu nastąpi, że właśnie to miało załatwić wszelkie spekulacje na temat ewentualnych wymian ministrów.
O tym, co w styczniu jeszcze porozmawiamy. Panie profesorze, te 50% w tym pierwszym sondażu po zmianie premiera, w pana ocenie o czym to świadczy? Nietrafione były te obawy, że wyborcy odwrócą się od Prawa i Sprawiedliwości, bo nie rozumieją tej zmiany?
No dobrze, ale gdzie ma pójść wspaniały zwolennik Beaty Szydło, kogo ma popierać? On musi popierać w dalszym ciągu Beatę Szydło, obojętnie co sądzi o nowym premierze. Tak więc ten elektorat PiSu nie ma wyjścia. On musi w dalszym ciągu patrzeć z podziwem na pana prezesa. Natomiast dopiero wtedy, kiedy będziemy znali wyniki kilku rozmaitych sondaży przeprowadzanych rozmaitymi metodami, to wtedy będziemy wiedzieli, czy ta tendencja zmiany poglądów jest trwała, czy nie trwała. Tak więc ci dwaj senatorowie z PO, którzy z radością przeszli do PiSu, wiedząc jakby, że ten statek nabiera siły, być może zrobili to za szybko.
Panie profesorze, a Mateusz Morawiecki zostanie zaakceptowany przez działaczy partii w pana ocenie? Czy tu należy spodziewać się jakiegoś kryzysu?
Czymś innym jest zaakceptowanie faktu, że ktoś jest premierem. Czymś innym, że ten człowiek jest nasz, a czymś innym tworzenie się wokół tego człowieka silnej frakcji, która będzie miała jakiekolwiek znaczenie w ramach rządzącej partii. Do tej pory Jarosław Kaczyński robił wszystko, żeby premierem był ktoś, kto nie ma żadnego zaplecza. Udawało mu się to przy Marcinkiewiczu, udawało mu się przy Beacie Szydło i pewnie teraz też mu się to uda, no bo kto będzie chciał narażać się na to, że stawia na tego tak zwanego delfina, czyli następcę, który za chwilę może nie być następcą. Lepiej być już w swojej starej frakcji.
A z drugiej strony mówi się o tym, że no być może Jarosław Kaczyński faktycznie powoli oddaje władzę w partii i namaszcza Mateusza Morawieckiego na swojego następcę. Oczywiście on musi sprawdzić się w boju. Panie doktorze, jest coś w tym?
Mateusz Morawiecki jest osobą, która na pewno ma doprowadzić do przyspieszenia, to znaczy szybszego jeszcze wdrożenia tych wielkich zakładanych projektów PiSu i ma być tym przedłużeniem ramienia prezesa w rządzie, to jest to, o czym mówiłem, stąd ta jego jakby bezfrakcyjność, chociaż nie wierzmy w to do końca, że ludzie tego formatu nie posiadają swojego zaplecza, bo zawsze je posiadają. Ono po prostu może być trochę mniejsze. Czy to jest następca prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Nie wiem. Po prostu nie jestem w stanie tego stwierdzić. Uważam, że PiS, pomimo tego, że jest małą partią, bo dawno wyszliśmy z epoki tych partii masowych, PiS liczy, jeśli mnie wiedza nie myli, około 21 tysięcy członków, to myślę, że znajdą się tam osoby, które mogą być tym następcą i pretendentów pewnie jest więcej, aniżeli tylko Mateusz Morawiecki. I paradoksalnie to, że został premierem, może go właśnie skreślać z tej pozycji.
Pani doktor Izabela Kapsa, myśli pani, że to jest namaszczenie delfina, jak chcą niektórzy komentatorzy, bo Jarosław Kaczyński nie chciałby pozostawić partii, która jest wewnętrznie skłócona, chce zadbać o to następstwo zawczasu.
To znaczy, ja myślę, że to może być próba testowania tego kandydata, tak? Rzeczywiście tutaj, no wiadomo, że jakaś tam przyszłość może być określona, natomiast ja myślę, że to jest taki test, no pani Beata Szydło też była poddawana próbie, prawda, i gdzieś tam musiała się bronić i wykazywać lojalnością i posłuszeństwem wobec prezesa i myślę, że tutaj być może będą inne oczekiwania, bo może tutaj chodzi o większą niezależność i większą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Natomiast tak czy inaczej pewna zgodność między prezesem a premierem musi nastąpić. Ja chciałam jeszcze zwrócić na jedną uwagę rzecz, bo myśmy tutaj o tym nie wspomnieli, bo w tle całej tej dyskusji toczy się jeszcze kilka też innych ważnych tematów. No między innymi pracę nad przyjęciem reformy sądownictwa. Być może premier Morawiecki ma być też tą osobą, która swoimi działaniami w kierunku właśnie gospodarczym będzie przykrywała właśnie inne działania, które no, tutaj te podstawy demokracji nam naruszają i w kontekście chociażby relacji z Unią Europejską widać, że o ile premier Morawiecki wyraził się, że chce dążyć do porozumienia, to jednak z pewnych, na przykład w kwestii reformy sądownictwa w ogóle się nie wypowiedział, prawda? Więc widać, że w pewnych tematach w ogóle się nie podważa decyzji prezesa i on może też mieć taką rolę do przykrywania tego, co tak naprawdę będzie rozmontowywało nam system.
No, nie brakuje też opinii, że jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to nic złego się nie dzieje, panie doktorze, ta teoria, że to ma być taka przykrywka. Morawiecki, cały projekt Morawiecki ma przykryć to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości. Jest uzasadniona?
Myślę, że nie jest uzasadniona, ale żeby zweryfikować takie twierdzenie, musimy nieco poczekać. Będziemy na pewno obserwatorami wielu posunięć w tym zakresie. Myślę, że to, co dzieje się z sądownictwem, to wbrew temu, co chcę się powiedzieć z niektórych pozycji politycznych, to nie jest żadne rozmontowywanie systemu, tylko rzeczywiście pewna próba sanacji systemu. Ja nie oceniam, czy dobra, czy zła, ale próba sanacji systemu wywołuje...
Ale w tym sensie przedwojennym, czy uzdrowienia?
Jest to próba sanacji, czyli uzdrowienia. I czy jest to uzdrowienie dobrą ścieżką, czy złą? To pokaże nam też przyszłość.
Czy uzdrowienie systemu sądowniczego polegające na podporządkowaniu go politykom może doprowadzić do uzdrowienia?
Każdy system sądowniczy w każdym reżimie zawsze był podporządkowany politykom. Nie ma czegoś takiego jak apolityczność sądownictwa, nigdy jej nie było. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie,
ciekawa
że może
teza.
To być apartheid.
Czy to oznacza, że w systemie amerykańskim Sąd Najwyższy wysłuchuje poleceń telefonicznych od prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak pan doktor ośmiela się twierdzić?
Nic takiego nie twierdziłem, panie profesorze.
No to dlaczego pan mówi, że w każdym systemie politycznym sądy są zależne od polityków?
Bo ta zależność daleko dalej wykracza, aniżeli kwestia jednego telefonu od polityka do sędziego lub sędziów.
No ale tutaj podważamy w tym momencie trójpodział władzy i zasadę równowagi między tymi organami, no bo no nie może tak być, że wychodzimy z założenia, że sądy są podległe politykom, tak? Znaczy zdaję sobie sprawę, że nawet w systemie amerykańskim co jakiś czas prezydent, czyli po tej kadencji dożywotniej, tak, mianuje nowych sędziów, ale to nie znaczy, że cały skład Sądu Najwyższego pochodzi z mianowania jednego obozu politycznego, bo tak nigdy nie następuje, więc myślę, że tutaj no trzeba sobie pewne rzeczy niestety nazwać po imieniu i rzeczywiście zgodzić się z tym, że uzależnienie sędziów od polityków no nie jest zasadą demokracji, na pewno.
No to wróćmy do tych Stanów Zjednoczonych i przypatrzmy się temu, że do niedawna mieliśmy do czynienia też ze sporem odnośnie obsadzania najwyższych stanowisk sędziowskich w USA, gdzie zresztą był spór pomiędzy prezydentem a całą rzeszą sędziów, całej korporacji sędziowskiej. I myślę, że to też daje nam do myślenia i wskazuje, że jednak polityka jest żywa również odnośnie obsadzania różnych i funkcjonowania w ogóle sądownictwa.
I jeszcze kończąc ten wątek, chciałem, żebyśmy na moment wrócili do tego, co dzieje się w rządzie. Panie profesorze, zapowiadana na styczeń rekonstrukcja będzie głęboka? Możliwy jest rząd bez Antoniego Macierewicza? Bez ministra Waszczykowskiego, ministra Szyszki, jak są niektórzy obserwatorzy?
Czymś innym są oczekiwania społeczne, oczekiwania opinii publicznej, ludzi zdrowo, rozsądkowo myślących, którzy widzą jakość podejmowanych decyzji nie tylko przez tych trzech ministrów, a czymś innym układ sił frakcyjnych, dążenie do stabilizacji całego obozu politycznego i przede wszystkim użyteczność albo niezbędność poszczególnych osób i frakcji dla Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli odróżnimy te dwa poziomy analizy, to wydaje się, że można będzie patrzeć ze sceptycyzmem na zapowiedzi styczniowej rekonstrukcji. Jedną z ciekawszych rzeczy jest to, że wśród tej galerii nazwisk, które wymienia się do odejścia z rządu, jest Anna Streżyńska. Pośrednio tu potwierdza Morawiecki w exposé, która jest najbardziej fachową osobą w tym rządzie, ale po prostu nie ma poparcia politycznego.
Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów powiedział, że spodziewa się głębokich zmian. Na konkretę musimy poczekać. Teraz chwila przerwy. Po piosence porozmawiamy m.in. o dekomunizacji bydgoskich ulic. Zostańcie Państwo z nami.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Wojewoda kujawsko-pomorski podpisał zarządzenie zastępcze w sprawie zmian nazw 13 bydgoskich ulic. Decyzja została podjęta na podstawie ustawy dekomunizacyjnej. Zrobił to wojewoda, ponieważ patronów wcześniej nie zmieniła Rada Miasta. Patronem jednej z ulic będzie prezydent Lech Kaczyński, innej Tomasz Golob, Żużlowiec. Obie te decyzje mają zwolenników i przeciwników. Radni PO już zastanawiają się, w jaki sposób zmienić nazwę ulicy Lecha Kaczyńskiego. W ich ocenie ten patron dzieli Polaków. Jeśli chodzi o Tomasza Goloba, to zastrzeżenia budzi fakt, że Żużlowiec żyje. Jak państwo oceniają tych patronów? Budzą zastrzeżenia? Profesor Roman Becker.
Oczywiście wszystko zależy od zestawu. Moim marzeniem jest to, żeby ulice w miastach nie nazywały się od nazwisk ludzi, szczególnie tych, którzy wzbudzają emocje te negatywne, ale na przykład Kubuś Puchatek, Winnie Pooh i tak dalej. I wtedy byśmy mieli do czynienia z większą ilością uśmiechów na ulicach tego typu. Natomiast przypomnę, że na przykład w Toruniu w czasie II wojny światowej ulica Bydgoska nazywała się Aleją Hitlera. Po II wojnie zmieniono gruntownie nazwę i nazywała się Aleją Stalina. Bardzo lubię ulicę Bydgoską w niezmienionej nazwie.
Czyli ulica Bydgoska. Jeśli dobrze rozumiem.
Tak.
Panie doktorze, doktor Marcin Wałduch, część mieszkańców uważa, że postać prezydenta Lecha Kaczyńskiego dzieli Polaków, a patroni ulic powinni łączyć. Wojewoda, to pytanie, mógł przewidzieć, że sprowokuje to taką dyskusję i to była z tej perspektywy ryzykowna decyzja?
Ta toponimia w różnych miejscowościach w Polsce bardzo różnie się kształtuje. Ja to rozpatruję w kontekście pewnego też konfliktu centrum-peryferia, to znaczy no, społeczności lokalne swoje, ugruntowane elity w tych społecznościach lokalnych swoje, państwo według dominującego jakiegoś nurtu dyskursu też swoje. To musi wywoływać konflikty, ale z kolei ja jestem przeciwnikiem jakiejś takiej depolityzacji sfery publicznej. Uważam, że ważne jest wskazywanie sylwetek osób, które rzeczywiście zasłużyły się w pozytywnym tego słowa znaczeniu dla polskich dziejów, historii, nauki, rozwoju. I uważam, że taki trend jest jak najbardziej dobry. Natomiast problem jest taki, że to właśnie konflikt centrum-peryferie. No, inaczej tego nie potrafię nazwać.
A część bydgoskich radnych już zapowiada, że zastanawiają się, w jaki sposób zmienić ulicę Lecha Kaczyńskiego. Pani doktor, należy tę zmianę zaakceptować, czy próbować zmienić tego patrona, pogłębiając pewnie jeszcze bardziej podziały?
Znaczy, bo konflikt w ogóle zaczął się wtedy, kiedy ustawa dekomunizacyjna weszła i wtedy już właściwie na posiedzeniu Rady Miasta Bydgoszczy pojawiły się różne głosy co do tych zmian. Próbowano prowadzić konsultacje społeczne. Wiemy, że no, tutaj bez powodzenia. No i ostatecznie
Rada Miasta miała czas, żeby podjąć samodzielnie decyzję, nie zrobiła tego. To teraz pytanie, czy można mieć zastrzeżenia do wojewody, który wyręcza.
Który zrobił to odgórnie. Zresztą to nie tylko w naszym przypadku. W kilku województwach tak się stało rzeczywiście, że w miastach wojewodowie dokonali takich zmian odgórnie. No ewidentnie jest to konflikt polityczny, tak? Bo no, dlaczego w każdym mieście należy upamiętnić Lecha Kaczyńskiego? Bo w tych większych miastach wszędzie się znalazły aleje lub ulice, prawda? Więc rzeczywiście pewnie kompromisem byłoby zrezygnowanie z tych patronów. Ja się tutaj zgadzam, że przymiotników mamy tyle w języku polskim, że można by tutaj określać to, czy właśnie jakimiś postaciami, czy innymi w inny sposób. Natomiast to będzie rodziło konflikty, bo takie jakby doraźne interesy, które realizują wojewodowie, którzy są przecież przedstawicielami rządu w terenie, no to oni będą jakby zgodni z linią bieżącą, tak? No to znaczy mamy się spodziewać tego, że jeśli przyjdzie kolejna ekipa rządowa, to ona rzeczywiście ma zmieniać potem tych patronów na tych, którzy z jej jakby perspektywy byli zasłużeni. No to się nigdy nie skończy, więc jakby szukaniem jeśli chcielibyśmy szukać porozumienia, to po pierwsze w komunikacji ze społeczeństwem, co w żadnym przypadku nie zostało do końca przeprowadzone, bo tutaj nawet jeśli te konsultacje społeczne się odbywały, to one były dosyć mocno raz, że nie, z jednej strony ludzie nie chcieli brać w tym udziału, bo zdawali sobie sprawę, że jest to konflikt polityczny, więc niekoniecznie w ogóle byli tym zainteresowani. A z drugiej strony no, narzędzia, jakie tutaj się stosuje w tych konsultacjach, one też są nieadekwatne do oczekiwań, w związku z czym jest to nieskuteczne. Więc dlatego ten konflikt właśnie w taki sposób wygląda i to się raczej nie skończy.
Z drugiej strony nie brakuje opinii, no, że Lech Kaczyński jak najbardziej zasługuje na to, by mieć ulicę, bo był prezydentem dla bardzo wielu osób bardzo ważnym postacią. Panie doktorze, pan się nie zgadza z doktor Izabelą Kapsą?
To zareagował pan tak nerwowo na moje przymiotniki, o których wspomniałam.
Doktor Marcin Wałduch.
Nie, tak, przepraszam, zamyśliłem się i powiem to szczerze, że się zamyśliłem, bo stwierdziłem, że gdzieś my tutaj w ogóle odbiegamy od tematu. Tak sobie rozmawiamy trochę jak byśmy się spotkali w przygodnym miejscu. A wróćmy do jakby rdzenia sprawy. No, ustawa dekomunizacyjna. Istotą jakby nie jest sama nazwa. Nazwa może być naprawdę, mogłaby to być nazwa poziomkowa, a będzie zdekomunizowana dlaczego? Dlatego, że kwestią jest tutaj uzasadnienie do uchwały danej rady. Czyli jeśli to uzasadnienie mówiło, że poziomki wiązały się z rewolucją październikową i propagowaniem bolszewizmu, no to te poziomki zostaną też zmienione. Nie będzie takiej ulicy wtedy poziomkowej. No i to jest jakby
no ale to trochę rdzeń. Już absurd się pojawił, bo przecież IPN rozpatruje wszystkich czy patronów ulic pod kątem przede wszystkim właśnie związków z reżimem komunistycznym, więc no mówmy
pod
się,
pod kątem przede wszystkim uzasadnienia, które było w uchwale danej rady gminy, czy ta uchwała wiązała się z propagowaniem reżimu komunistycznego, czy też nie. Nazwa jest tak naprawdę drugorzędna w tym zakresie. Nazwy w pierwszym rzędzie były poddawane weryfikacji, ale to kwestia tego, czy uzasadnienie wiązało się z propagowaniem reżimu komunistycznego, decydowało o tym, czy ta nazwa pozostaje, czy też nie.
I jeszcze profesor Marbecker. Kończąc ten wątek, panie profesorze, należałoby zaakceptować już tę zmianę, czy próbować ją zmienić, tak jak chcą tego niektórzy bydgoscy radni, bo to pewnie pogłębi podziały.
Szczerze mówiąc, mamy do czynienia z takim zaklętym kręgiem, gdzie proponowanie, i to nie tylko w Bydgoszczy, również w wielu innych miastach, jakiejś ulicy i nazywanie jej przymusowo, w trybie administracyjnym, praktycznie bez konsultacji, ulicą Lecha Kaczyńskiego, musi wywołać reakcję negatywną. I tym samym mamy do czynienia z rozpoczynaniem konfliktu o coś, co ma charakter bardzo symboliczny, dotyczący jedynie nazwy. To jest coś, co jest w dużej mierze nieuniknione, no bo jeżeli się prowokuje, to następuje zazwyczaj reakcja, ale też wydaje się, że powinno się zdawać z konsekwencji tego typu nakręcania spirali emocji. Tutaj ja liczę po prostu na zdrowy rozsądek. No i na to, co jeden z prezydentów byłych Bydgoszczy mówi, lepszy jest dialog niż narzucanie czegokolwiek siłą.
W regionie, zmieńmy temat, i w całym kraju upamiętniano w tym tygodniu ofiary stanu wojennego. Z zeszłorocznych badań CBOS-u wynika, że 41% Polaków uważa wprowadzenie stanu wojennego za słuszne. 35% uważa, że było to niesłuszne działanie. 24% nie ma zdania. Od wielu lat historycy podkreślają, że Sowieci wtedy nie chcieli wkroczyć do Polski, a tak po latach uzasadniał stan wojenny generał Wojciech Jaruzelski jako obronę przed sowiecką interwencją. No i pytanie, skąd wciąż takie duże poparcie dla stanu wojennego? Dr Marcin Wałduch.
Ten okres tak zwanego karnawału Solidarności, tych 16 miesięcy, stworzył tak naprawdę alternatywny ośrodek władzy do PZPR-u. Poza tym dochodziło do dość paradoksalnych zjawisk, to znaczy w lokalnych ogniwach PZPR-u większość zaczęli stanowić członkowie Solidarności, którzy mieli dwie legitymacje. To oznaczało, że dochodziło do, mogę chyba to nawet tak nazwać, swoistej atrofii władzy, i ta partia zaczęła być w inercji, rozjeżdżała się, rozkładała komunistom, powstawały dość jakby rzutkie organizacje też oddolne związane z Solidarnością. To wszystko podważało autorytet władzy i no, władza mówiła na to anarchizacja. Z drugiej strony gospodarka rzeczywiście statystycznie, jeśli się na to spojrzy, gospodarka upadała.
I
to
ale ja pytam w drastycznym tempie.
Odnoszę się do tego. Część społeczeństwa to przecież społeczeństwo, które pamięta tamte czasy i wie, że no, działo się źle pod kątem gospodarczym. A ja wychodzę z założenia, że to byt kształtuje świadomość w dużej mierze. I jakby pamiętając tamten okres, twierdzą pewnie, że no, nie było innego rozwiązania. Tak bym to tłumaczył. Nie było na tamten moment innego rozwiązania. A o wejściu Sowietów nie byłbym przekonany do tej teorii o tym, że nie było ono planowane. Warto sięgnąć do archiwum Mitrochina i do tego, co Mitrochin wywiózł z ZSRS. To jest istotne dla rozpatrywania.
Z tych dokumentów wynika, że że Sowieci nie chcieli interweniować. Chcieli, żeby to było załatwione wewnętrznie, siłami polskimi. Profesorze Marbecker.
Jeżeli można, ja jestem najstarszy spośród państwa. Pamiętam, ale co najważniejsze, trochę rzeczy napisałem na ten temat. Pan doktor trochę mi podniósł ciśnienie. jako że ładnie powtarza pewne kalki propagandowe z tamtych czasów. W PZPR-ze było mniej więcej 1/3 członków Solidarności, około 1 800 000, a więc była to mniejszość. Struktury poziome obejmowały przede wszystkim duże miasta i były w jakimś stopniu zagrożeniem dla jedności i możliwości funkcjonowania PZPR-u jako partii hierarchicznej, ale już po 9 zjeździe, przypominam, to było w lipcu 81, struktury poziome praktycznie przestały istnieć. Natomiast musimy sobie uświadomić, że Moskwa nie chciała wysyłać wojsk, bo wiedziała, jakie będą tego konsekwencje. W związku z tym postanowiła, że to Jaruzelski zrealizuje stan wojenny. No, Kukliński nieprzypadkowo założył plany wprowadzenia stanu wojennego wiosną 81 do zatwierdzenia do Sztabu Generalnego Armii Radzieckiej. Tym samym mamy do czynienia z takim usprawiedliwianiem się Jaruzelskiego. No nie mogłem, nie miałem innego wyjścia.
Panie profesorze, pytam o to, dlaczego teraz, współcześnie, 41% Polaków teraz uważa wprowadzenie stanu wojennego za słuszne. Mhm.
Współcześnie ci, którzy pamiętają tamte czasy, to znaczy kompletną katastrofę gospodarczą, wyłączanie prądu, brak elementarnych produktów żywnościowych, to dla większości Polaków wprowadzenie 13 grudnia stanu wojennego było stwierdzeniem, że być może przeżyjemy zimę. Inaczej mówiąc, to była taka troska wegetatywna o przetrwanie. Stąd też do dzisiaj znaczna część Polaków, pamiętając to, uważa, że było to jakieś pozytywne rozwiązanie. No, ja już nie mówię o kalkach propagandowych, które w dalszym ciągu funkcjonują. Tym samym, jeżeli nie będzie się porządnie debatowało na zasadzie, po pierwsze, szacunku do faktów, po drugie, umiejętności odróżniania propagandowych zaklęć i samousprawiedliwień od rzeczywistych działań ośrodków politycznych, to tym samym będzie się mało rozumiało ze stanu wojennego. A takie dydaktyczne mówienie, że coś jest źle albo coś jest dobrze, owszem, za chwilę dzieciom przydaje się, ale nie ludziom, którzy chcą jako tako rozumieć.
Za chwilę, panie doktorze, dr Martin Wałdoch. 20 lat temu wprowadzenie stanu wojennego pozytywnie oceniało 54% Polaków, teraz 41%, czyli wiemy coraz więcej, ale wciąż dużo osób pozytywnie ocenia. Pan nie zgadza się z tym, co mówi pan profesor?
Nie, nie zgadzam się. Poza tym też te 54 i 41% to jest trochę inna grupa Polaków, bo jednak minęło te kilkadziesiąt lat. To po pierwsze. Po drugie, ta ocena pana profesora o tym, że to znikoma część działaczy Solidarności tak naprawdę była też w PZPR-ze, to znaczy, że ta Solidarność była jakby niewielkim ułamkiem ogółu członków PZPR-u, jest prawdziwa, ale z drugiej strony trzeba spojrzeć na to, że ile było pozornych członków w PZPR-ze. Natomiast ja mówiłem, wskazując, że wielu członków Solidarności było w PZPR-ze, o ogniwach władzy tak zwanej terenowej. Bo to akurat zbadałem i w tych ogniwach władzy terenowej członkowie Solidarności często stanowili tę większość. A mówiąc o tym, że to była konieczność, wprowadzenie stanu wojennego to była konieczność. Tak, była dla ekipy Jaruzelskiego, to była konieczność. To była jedyna droga do tego, żeby z powrotem zintegrować władzę i wyjść jakby z impasu. znaleźć też drogę do wyjścia z gospodarczego upadku, co udało się tylko oczywiście w ograniczonym zakresie i tylko bardziej poprzez jakby formę restrykcji, aniżeli otwarcia.
Czas ucieka. Jeszcze pani doktor Izabela Kapsa. To wciąż spore poparcie dla stanu wojennego. To zwycięstwo komunistycznej propagandy, czy to jest wszystko bardziej skomplikowane?
Ja myślę, że już nic nie muszę dodawać, bo dyskusja między panami udowodniła to, skąd się biorą różnice w ocenie również i wśród Polaków, tak? Bo no właśnie, ocena pewnych decyzji politycznych będzie zawsze różnicować, tak? Co do faktów, ja się zgadzam z panem profesorem, nie powinniśmy dyskutować. Natomiast no, różny przekaz również w mediach, w opiniach ekspertów powoduje, że ludzie też się gubią. Ci, którzy pamiętają tamte czasy, być może dla jakiegoś komfortu psychicznego, nie wiem, z różnych pewnie względów, są skłonni bardziej pozytywnie oceniać tamtą decyzję. Problem jest oczywiście też tego, że jakiekolwiek byśmy nawet, jakąkolwiek wiedzę my byśmy nie posiadali jako politolodzy, historycy, to ta wiedza bardzo często do społeczeństwa w dużym zakresie nie dociera. Więc bazując tylko na ułamkach informacji, a jeszcze dodatkowo z tamtych czasów propagandowych, bardzo trudno jest społeczeństwu ocenić, kto rzeczywiście ma rację.
Doktor Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, profesor Roman Becker, politolog z UMK w Toruniu i doktor Marcin Nałdok.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Z UKW w Bydgoszczy byli państwa i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Do usłyszenia.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.